Na początek sytuacja na Bliskim Wschodzie i apel przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen wezwała Izrael i Iran do maksymalnej powściągliwości. W tych faktach także temat dodatkowych środków ochrony dla polskich medyków. A o powrót Roberta Lewandowskiego do reprezentacji zapytamy Sławomira Peszko. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że rozmawiała wczoraj z prezydentem Izraela Itzhakiem Herzogiem o eskalacji na Bliskim Wschodzie i że wezwała wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości. Powtórzyłam, że Izrael ma prawo do obrony i ochrony swojego narodu, oznajmiła von der Leyen w poście na portalu X. Jednocześnie zachowanie stabilności regionalnej ma kluczowe znaczenie, dodała szefowa Komisji Europejskiej. Jak podawaliśmy w faktach, w nocy rozpoczęła się kolejna fala ataków rakietowych Iranu na Izrael. Eksplozje słychać w Jerozolimie i Tel Awiwie, a mieszkańców wezwano do udania się do schronów. Siły obronne Izraela powiadomiły o wykryciu nowej fali pocisków balistycznych wystrzelonych z Iranu w kierunku Izraela. Syreny rozbrzmiewają w wielu częściach kraju, podczas gdy obrona powietrzna pracuje nad zestrzeleniem rakiet, podał portal Times of Israel. Po ataku Izraela na Iran ceny ropy na światowych giełdach wystrzeliły. Wczoraj w nocy koszt za baryłkę wzrósł nawet do $78. Była to największa, tak nagła zmiana na rynku od czasu początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Nasz dziennikarz Igor Skrzypek sprawdził, co to oznacza dla kierowców.
To nie są dobre informacje dla zmotoryzowanych. Analitycy i tak spodziewali się podwyżek od przyszłego tygodnia, a wydarzenia na Bliskim Wschodzie mogą je tylko umocnić.
Paliwa mogą podrożeć na stacjach do 6 groszy na litrze. Natomiast uspokajamy kierowców tankujących autogaz. Paliwo to dociera do nas z innego kierunku niż ropa naftowa.
Analityk rynku paliw z portalu e-petrol.pl Magdalena Robak dodaje, że autogaz nadal powinien tanieć. W przypadku cen benzyny i diesla to może być dopiero początek podwyżek, bo paliwa z rynku hurtowego docierają na ten detaliczny z opóźnieniem.
Nie od lipca, ale prawdopodobnie dopiero od stycznia w karetkach pogotowia pojawią się kamizelki nożoodporne. Przedłużają się prace nad nowymi przepisami, które mają wprowadzić te dodatkowe środki ochrony dla polskich medyków, ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Posłuchajcie, jak Ministerstwo Zdrowia tłumaczy ten poślizg.
Wiceminister Marek Kos tłumaczy, że wciąż nie ma jednej ustalonej wersji związków zawodowych i innych organizacji ratowników, jaki model kamizelki wybrać, by na przykład nie była za ciężka, i czy kamizelka powinna być przypisana do ratownika czy do karetki.
Rozmawiamy już na ten temat i będę rekomendował, żeby te kamizelki jak najszybciej były dostępne. Czy będą dostępne od lipca? Pewnie nie, ale zarządzenie prezesa funduszu, jak zostanie wydane, pewnie będzie obowiązywało od 1 stycznia.
Przypomnę, że właśnie w styczniu, prawie 5 miesięcy temu, doszło do śmiertelnego ataku nożem na ratownika medycznego w Siedlcach. Wtedy pojawił się wciąż niezrealizowany pomysł wyposażenia karetek pogotowia właśnie w kamizelki. Mizelki nożoodporne.
Robert Lewandowski wróci do reprezentacji, podkreśla przyjaciel napastnika Barcelony Sławomir Peszko. Decyzja o zawieszeniu występu w kadrze była efektem tego, co od dłuższego czasu działo się wewnątrz reprezentacji, podkreśla Sławomir Peszko, z którym rozmawiał Wojciech Marczyk.
Z tego, jak Roberto rozmawiałem, nie dotrzymał po prostu. No, ta emocjonalna decyzja też od Roberta dziś długo chyba się działa, bo nie podobało mu się ostatnio, jak to wygląda w środku reprezentacji.
Czy po dymisji Michała Probierza mieliście już okazję pogadać?
Wczoraj, ale krótko, SMS-owo po prostu, że emocje ochłonęły.
Padła jakaś deklaracja, że Robert wraca?
No oczywiście, że wraca. Przecież on nie zrezygnował z gry reprezentacji, tylko zrezygnował na czas selekcjonera Probierza, jego już nie ma.
Peszko dodaje również, że Robert Lewandowski, dopóki będzie grał w piłkarskiej reprezentacji Polski, powinien być jej kapitanem.
Fakty, opinie, komentarze.
O skutkach ataku Izraela na Iran rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, minister klimatu i środowiska Pauliną Henik-Kloską. Posłuchajcie.
To będzie miało znaczenie, no choćby dla cen energii w Polsce, ta wojna, to starcie.
To niewątpliwie jest eskalacja konfliktu w tamtym rejonie i niewątpliwie te perturbacje, chociażby dla gospodarki, możemy odczuwać już dzisiaj. Widzimy, że ceny ropy gwałtownie podskoczyły. To jest chyba największy wzrost od czasów rozpoczęcia agresji wojny w kierunku Ukrainy i dokładnie mamy z tym samym do czynienia. Oczywiście rynki wyceniają tu możliwości przerwania łańcuchów dostaw i tak dalej, stąd te perturbacje cenowe. Ale jakby naszym oczywiście zadaniem jest tu stabilizowanie rynków w Polsce. Mamy po to rezerwy strategiczne, zabezpieczenie naszych interesów, ale także bezpieczeństwa, o czym mówił pan premier, Polek i Polaków w tamtym rejonie, ewentualnie właśnie zabranie naszych obywateli z tamtych rejonów. Tym zajmują się oczywiście, będą na pewno zajmować odpowiednie ministerstwa.
Pani podlega Państwowa Agencja Atomistyki. Możemy powiedzieć, że nic się nie dzieje, że jesteśmy bezpieczni, bo zawsze gdzieś z tyłu głowy, szczególnie to pokolenie 50-60-latków ma Czernobyl.
Mierzymy oczywiście tego typu działania. Taki mamy monitoring stały. Jesteśmy w kontakcie z Międzynarodową Agencją Energii, więc mamy tu absolutnie, nie ma żadnych komunikatów o zagrożeniu, więc na ten moment jesteśmy bezpieczni.
To jeszcze pytanie o rekonstrukcję. Jak już jesteśmy przy różnych niebezpieczeństwach, obawia się pani, że zostanie zrekonstruowana?
Dla mnie kwestie personalne są drugorzędne. Dużo ważniejsza jest dyskusja o tym, w jaki sposób chcemy zrealizować umowę koalicyjną.
Czy jeszcze nie jest pani spakowana?
Nie jestem spakowana. Nasze ministerstwo ma zbyt dużo zadań w ramach rządu, żeby zastanawiać się nad pakowaniem. Te decyzje należą do liderów. Ja czuję, że nasz resort pracował bardzo dobrze, bardzo efektywnie. 36 ustaw napisanych przez klimat i środowisko to dorobek półtora roku. 18 z nich trafiło już do Sejmu, a 14 na biurko prezydenta. Wszystkie zostały podpisane. To pokazuje bardzo efektywną pracę. Najwięcej środków europejskich uruchomionych, najwięcej uruchomionych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Fundusz Wsparcia Energetyki to 70 miliardów wpompowane w gospodarkę w celach transformacyjnych.
Pani minister, to dlaczego? Jak jest tak świetnie, jak jest tak fantastycznie, tyle robicie, to cały czas słyszymy w mediach, że to pani jest do zrekonstruowania.
Wie pan, ja nie będę komentować rzeczy. To jest decyzja liderów. Tak jak powiedziałam, kwestie personalne są drugorzędne. Kwestie programowe, jakość pracy rządu i co zamierza zrobić. Napisanie mapy drogowej, jak zamierzamy spełnić obietnice
wyborcze.
Kiedy
będzie ta mapa drogowa? Bo ja słyszę cały czas o mapie drogowej i jakoś nie widzę. Szukam, ale nie ma.
Rozumiem, że wraz z rządem przedstawi ją premier. To będzie to ostateczne nowe otwarcie, narysowanie tej konstrukcji rządu, bo to, że rząd powinien być mniejszy, to ja również nie mam wątpliwości. Jestem za tym, żeby gabinet pana premiera złożony był z ministrów w określonej wielkości, on wtedy będzie sprawniejszy. To zależy, jak zostaną podzielone działy. Natomiast niewątpliwie, tak jak powiedziałam, on może być mniejszy, może być sprawniej komunikujący się ze sobą, ale przede wszystkim sprawniej komunikujący się ze społeczeństwem. I to jest niezwykle ważne, bo jak ja zaczynam mówić o sukcesach, osiągnięciach mojego ministerstwa, których naprawdę jest bez liku na te półtora roku, to ludzie otwierają oczy, bo o tym nie wiedzą. Mimo, że za każdym razem robimy...
Rzecznik prasowy rządu rozwiąże wszystkie problemy tego rządu.
Nie, generalnie w ogóle poprawa komunikacji z mediami, z obywatelami. Dzisiaj będziemy ogłaszać kolejny duży fundusz właśnie z Funduszu Wsparcia Energetyki. Zapraszam na konferencję prasową, największe serwisy informacyjne, kolejna pula pieniędzy na budowę nowych źródeł energii właśnie z środków europejskich, bo naprawdę mamy energetyczny plac budowy, zwiększamy ochronę przyrody, ale brakuje nam tego gardła odpowiednio szerokiego, żeby
obywatele mogli słyszeć. Pani mówi, że premier ma oczywiście wolną rękę, liderzy mają rozmawiać, ale też wiadomo, że ta układanka nie dotyczy tylko decyzji, decyzji personalnych, tylko decyzji administracyjnych, ale także politycznych, to znaczy każda partia chce zachować swoje wpływy.
A to jest naturalne, dlatego ta rozmowa musi się odbywać na poziomie wszystkich czterech liderów, wszystkich czterech partii tworzących koalicję.
Kiedy będą wnioski z tej rozmowy? Bo to, że rozmawiają, cieszymy się bardzo, to jest sympatyczne z perspektywy naszych słuchaczy, że panowie ze sobą rozmawiają, ale my się pytamy o skutki. Kiedy będą wnioski z tej rozmowy?
Jak najszybciej. Uważam, że tego typu zmiany muszą być wprowadzane szybko, bo one zawsze destabilizują pracę, nie mogą wstrzymywać pracy urzędników, aparatu państwowego.
Jak najszybciej, 3 dni, 5, tydzień, miesiąc.
No pan,
czy do końca sierpnia?
Premier zapowiedział, że to się odbędzie w lipcu. To samo, ja rozmawiałam z Szymonem Hołownią. Mamy takie same wnioski, że Szymon Hołownia zresztą napisał wyraźnie, że ta rekonstrukcja, nowe otwarcie powinno nastąpić jak najszybciej. I oczywiście moja praca przez marszałka Sejmu jest oceniana bardzo dobrze, dostrzega nasze osiągnięcia.
A premier? Rozmawiała pani z premierem?
Nie, ostatnim czasie nie miałam okazji, ale wiem, że też dostrzega, bo akurat rozmawiając z panem marszałkiem, on był po rozmowie z panem premierem, widzi to, że minister klimatu i środowiska dowozi założenia programowe naszego rządu.
Czy ta rozmowa dotycząca rekonstrukcji powinna dotyczyć również innych elementów nierządowych, na przykład marszałka Sejmu?
Pan zna moje zdanie na ten temat. Nie ma lepszego kandydata na marszałka Sejmu niż Szymon Hołownia.
No już jest marszałkiem, nie jest kandydatem.
Na dalszą połowę to oczywiście nie jest kandydatem. Nie ma innych kandydatów.
Czyli nie trzeba zmieniać.
W mojej ocenie to jest najlepszy marszałek. On naprawdę zmienia Sejm. W tych trudnych warunkach deeskaluje sytuację na sali plenarnej, ale także nastroje w samym gmachu. Jestem przekonana, że gdybyśmy mieli marszałka bardziej konfliktowego, mniej koncyliacyjnego, obrady no byłyby przebiegałyby. Ja nie powiedziałam, że Włodzimierz Czarzasty. Mówię, że gdyby
no
był
tak,
taki
Włodzimierz
marszałek.
Czarzasty jest konkretną propozycją. Znaczy, uważam, nie ma innego na stole. Nie,
uważam, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma wyjątkowy dar deeskalacyjny, prowadzenia negocjacji, rozmów, dialogu, co powoduje, no, że choć wydaje się, że tam czasami jest sytuacja nie do wytrzymania,
a Włodzimierz Czarzasty
poziom
nie ma?
Dyskusji absolutnie nieadekwatny do parlamentarnego, to mimo wszystko uważam, że byłoby gorzej, gdyby nie Szymon Hołownia był marszałkiem Sejmu.
Dobrze, a są szanse na to? Włodzimierz Czarzasty jest gotów się wycofać?
To nie rozstrzygać te kwestie. Na pewno Polska 2050 będzie tu dbała o swoje interesy.
Przejdźmy do energii. Karol Nawrocki, prezydent elekt, postuluje obniżenie cen energii o 1/3 w ciągu pierwszych 100 dni rządu. Co pani na to?
Oczywiście jestem za.
Pierwszych dni swoich rządów oczywiście.
Ja
swoich.
Zresztą już pokazałam drogę i ścieżkę do obniżania cen energii. Po pierwsze to jest oczywiście
ale o 1/3?
Obniżanie taryf, które jest konsekwencją obniżania cen i to robimy, bo dopłaty do energii elektrycznej z budżetu państwa, kiedy obejmowałam urząd, to było 30 miliardów rocznie. Dzisiaj do osłon energetycznych dopłacamy 5 miliardów, a ceny trzymają się na niezmienionym poziomie.
No tak, to znaczy, ale to mniej o 1/3, a nie zmienia.
Ale jeżeli z budżetu państwa 25 miliardów oszczędzamy na dopłatach do naszych rachunków, to znaczy, że możemy przeznaczyć to na podwyżki dla nauczycieli, dla urzędników państwowych, na inne ważne rzeczy w gospodarce. I oczywiście teraz jest część, żeby dać ulgę naszym rachunkom. Jest jedna zasada. Im więcej odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, tym niższe ceny.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, minister klimatu i środowiska Paulinę Henik-Kloski. Zapraszamy Was do słuchania kolejnych faktów RMF FM. O 3:00 będziemy mówić o sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.